Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś w salonie o edukacji najmłodszych poprzez sztukę. W tym celu odwiedzimy Teatr Miniatura, gdzie realizowane są bardzo konkretne projekty, a w drugiej części audycji spotkamy się z Moniką Milewską, autorką także książek dla dzieci, i porozmawiamy o jej książce Skok przez Bałtyk. Zapraszam. Już jesteśmy w Teatrze Miniatura, nie na scenie, w gabinecie. To będą gabinetowe obrady w składzie. Agnieszka Kochanowska, kierowniczka literacka teatru, też odpowiedzialna za kontakty z mediami, czyli z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Monika Tomczyk, pedagog teatralny.
Tak, dzień dobry.
I Wojciech Stachura, aktor, reżyser.
Tak, dzień dobry.
A nie, źle powiedziałam?
To? Zdarzyło mi się teraz tak podzielić swój zawód.
I tak sobie tu będziemy rozmawiać o tym, co już się dzieje, co będzie się działo, ale mniej skupiając się na tym, jak powstaje spektakl, prawda, i jakie jest jego przesłanie, a bardziej nad czymś, co chyba trzeba by nazwać edukacją, takim bliższym kontaktem z młodym widzem. No, czymś, co teatr robi nie tylko w ramach jakichś spotkań popremierowych czy pospektaklowych, ale właśnie jakichś takich własnych, oryginalnych działań, na przykład wyznaczając kierunek Ziemia. I to wiem, że już został wyznaczony, że ten projekt trwa. Odbyły się spektakle plenerowe we wrześniu, prawda? Kierunek Ziemia. No to my tu jesteśmy, to o co chodzi, dokąd i kto miał lecieć. Co to takiego?
Kierunek Ziemia to rzeczywiście spektakl plenerowy dotykający zagrożeń klimatycznych i ekologicznych świata. Wyprodukowany na zaproszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta. Ale z taką ideą, żeby wyjść z teatru i wejść na podwórka szkolne. I żeby ten teatr był w takim bliskim otoczeniu szkolnym, ale też właśnie bliski też problemom tych ekologicznym. Więc to jest takie działanie artystyczne. Scenariusz napisała Sandra Schwarz, wyreżyserował to nasz dyrektor Michał Drlatka. Ale ono jest też takie specyficzne, że na koniec ma też takie działanie typowo edukacyjne. Sam spektakl jest wielowymiarowy, bo wokół tych scen, które dotykają i ocieplenia, zagrożeń ociepleniem, i konsumpcjonizmu, i zanieczyszczeń, i w ogóle segregowania odpadów, czyli tak krok po kroku, co możemy zrobić dla naszej ziemi, więc sam spektakl, jeżeli kiedykolwiek będzie grany gdzieś u nas w przestrzeni teatru, daje dużo możliwości do rozmowy z dziećmi o tym, co jest ważne w świecie i co my możemy zrobić. Tutaj mamy takie mikrodziałanie wokół spektaklu edukacyjne, gdzie podsumowujemy wszystkie zagrożenia, które są pokazane w spektaklu, ale zaczynamy od małych punktów, co możemy zrobić tu i teraz, czyli od segregowania odpadów. Wspiera nas w tym oczywiście Wydział Gospodarki Komunalnej Miasta, a ja występuję w takiej roli superbohaterki. Pokazuję dzieciom, że właściwie ten superbohater i te nasze moce mamy w sobie i że to my krok po kroku możemy pomagać ziemi, chociażby zaczynając od segregowania odpadów. Jest to w sposób taki artystyczny, gdzie dzieci mogą w interaktywny sposób ze mną porozmawiać na ten temat, no i od razu wzbudzić w sobie takie emocje i chęć do dalszego działania, co we współczesnej jakby pedagogice teatru jest najważniejsze, żeby pobudzić widza do autorefleksji, do rozmowy, do jakiejś chęci zmiany wokół siebie, no i też wyrażania swoich różnego zdania na ten temat. Więc czasami nawet rozmowa o segregowaniu odpadów też nie jest taka jednoznaczna, bo to nie jest wcale łatwe. Musimy się zastanowić.
No ale na przykład, o co dzieci pytały, albo może miały inne zdanie, albo mówiła, moi rodzice to robią inaczej, bo to przecież rodzice w domach decydują, prawda, nie dzieci.
Znaczy powiem tak, że jest jednak poziom wyedukowania dzieci co do segregowania odpadów jest dosyć wysoki. Od razu widzę, jak odpowiadają, jak mi radzą, czy wrzucić do danego pojemnika śmieć czy odpad, który możemy jeszcze raz przetworzyć. Ale też jak pytam o to, czy dobrze usłyszałam, że Ziemia to planeta śmietnik i czy się z tym zgadzają, czy nie, no to są podzielone zdania, prawda? Że jedni są za tym, żeby oczywiście już od razu mówić, no nie, jednak planeta nie jest śmietnikiem, prawda? Możemy coś z tym zrobić, więc to jest też takie zadawanie od pytań otwartych w tej edukacji właśnie, co możemy zrobić i w jaki sposób działać. Też mamy też taki, bo już zagraliśmy w około 12 szkołach, niedługo kończymy ten obiekt, objazd i będzie chyba to 15 szkół, więc tych odbiorców już jak we w samym wrześniu było chyba 1500 uczniów. Zbieramy też takie informacje zwrotne, nie tylko ta edukacja jest w sposób taki bezpośredni od razu po spektaklu, ale też w formie takich ankiet, rysunków, więc widzimy, że wiele różnorodnych scen rezonuje na naszych odbiorców, widzów od 6 roku życia aż do klasy tam 4, więc rysują też poprzez rysunek też dają taką informację zwrotną, które sceny są dla nich ważne. Więc i śmieciowy potwór, i segregowanie odpadów, i zanieczyszczenie powietrza przez złe spalanie odpadów. Więc to widać, że oni mają tą świadomość już dosyć sporą, ale jest to istotne, żeby też na ten temat też rozmawiać z nimi. No i czasami jest tak, że jak ktoś jest quiz, to wyzwalają się emocje, że nie, wygrałem. A właśnie nieraz nie są tak jednoznaczne odpowiedzi, że jednak wygraną jest dla nas to, co wspólnie zrobimy dla naszej planety. Więc teatr ma wyzwalać emocje i rozmawiać o tym, co jest dla nas ważne. Więc
no tak właśnie, tak jak słucham i myślę i chyba rozumiem, że nie tyle wyjaśniać, opowiadać, nauczać, pouczać, ile pobudzać do myślenia, działania, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji, tak?
Tak, tak. Ta refleksja, autorefleksja i działanie i to, co my możemy zrobić i jakby generowanie tego pomysłu na tą zmianę, no to jest chyba dla nas ważne. Fajnie, jak w spektakl rzeczywiście pobudza. Obserwuję też, bo dopiero wchodzę w ostatniej części, więc widzę, jaka jest właśnie ta recepcja widza w różnym przedziale klasowym. Jest to rzeczywiście, oni są bardzo uważni i wyłapują niesamowite takie niuanse, które dla nich są ważne, więc ja już czekam na to, żeby móc nie tylko krótką edukację, zajęcia i warsztaty prowadzić wokół tego, tylko żeby jednak to poszerzać o takie, no, taką dłuższą rozmowę w działaniu.
Kierunek Ziemia. No a z drugiej strony Akademia tutaj działa, tak? Teatralna miniatury, poważna sprawa i to już właściwie zaczyna się działalność, to znaczy w momencie, kiedy Państwo nas słuchają, to już zgłaszać się nie można chyba, bo do 8 października, tak?
Można się jeszcze zgłaszać do dwóch grup, to jest grupa 15+, i grupa dla 7 i 8 klas, bo tu jeszcze mamy 2 wolne miejsca.
A no to proszę, to może ktoś skorzysta, kiedy się dowie, na czym to polega, bo to są bardzo regularne spotkania i rzeczywiście no, jest to takie też aktywne poznawanie teatru, tak?
Tak, to jest taki program kompleksowej edukacji, który wymyśliliśmy w zeszłym roku, ale w związku z pandemią się trochę nie powiódł, musieliśmy go przerwać, a w tym roku ruszyliśmy z kopyta i mamy nadzieję, że dotrze do finału tam, gdzie chcemy, czyli do zrobienia spektakli, żeby każda grupa przygotowała swój spektakl i pokazała go na naszej dużej scenie, a prowadzą zajęcia aktorzy z teatru i też Monika, która jest pedagogiem teatralnym. Wszystkie zajęcia, jakby wszyscy uczestnicy mają szansę spotkać się z wszystkimi prowadzącymi.
I wydaje nam się, że też Akademia stwarza jakąś nową jakość, bo do tej pory nasi widzowie czy uczestnicy odwiedzali nas podczas takich warsztatów albo jednorazowo, albo podczas wakacji, kiedy to działało w takim dwutygodniowym intensywnym ciągu, a te spotkania jednak odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny, czyli mamy jakby też ten czas, żeby przepracować to wszystko, co się akurat wydarzyło i wprowadzić przez całe 2 semestry szkolne naszych widzów i uczestników warsztatów jakby w nasz świat teatralny i świat naszego teatru, czyli miniatury.
Czyli na przykład czytanie dramatu z Sandrą Schwartz, tak? To jest możliwe w ogóle. Czyli mistrzyni z dziećmi i młodzieżą, no tak, no. Czy z aktorami, tak? O aktorstwie, z reżyserami, czy z reżyserem, o reżyserii.
Bo tu akurat mówisz o takim programie Ale Dramat, który jest takim programem właśnie przygotowanym przez dział literacki i prowadzi go Sandra Schwartz. I on właściwie ma być taki służący temu, żeby się nauczyć trochę recenzować czy opowiadać o teatrze.
Aha, czyli to jest
ale
sprawa.
Tak, to jest osobna sprawa, ale słowo tak, słowo tam będzie jakby grało rzeczywiście ważną rolę, natomiast rzeczywiście on jest taki, że można też przyjść na próbę, będzie można spotkać artystów, porozmawiać z tymi artystami, zrobić samemu wywiad i tak to będzie wyglądało.
To w takim razie ta akademia to...
Ja myślę, że podział jest jakby nadzwyczaj prosty. To akademii mamy styczność z taką czysto praktyczną formą teatru, czyli z tej opcji aktorsko-performerskiej, lalkarskiej, gdzie oni mogą rzeczywiście aktywnie uczestniczyć jako twórcy sceniczni, a tutaj mamy bardziej tą opcję jeszcze z drugiej strony, czyli reżysersko-recenzencką, nawet dziennikarską, tak. Więc krytyczną, ale tak, bo jakby ta krytyka od tego widza najmłodszego też jest potrzebna, bo to jest bardzo zapewne też trudno recenzentom decydować, co z perspektywy dziecka jest istotne, czy też nie. A tutaj dostałem jakby narzędzia do oceny, czy też właśnie krytyki, dzięki którym oni po prostu będą o wiele sprawniej mogli wchodzić jako widzowie, czy też ludzie opiniotwórczy.
Ja myślę, że Akademia też Miniatury też opiera się na takim obszarze, gdzie poznajemy, ale kreujemy, prawda? Że jednak jest to przestrzeń, gdzie młody widz, odbiorca może poprzez narzędzia teatralne i różne jakości form teatralnych, jakie mu chcemy zaproponować, mógł nie tylko poznawać teatr, ale przede wszystkim poznawać siebie. I to jest takim chyba też ważnym celem, że my rzeczywiście dzielimy się tym obszarem, akurat w naszym Teatrze Miniatura, teatrem formy i lalki i bardzo szerokim tym obszarem form, gdzie właśnie ten młody odbiorca może odnaleźć wiele sposobów wyrażania siebie i mówienia o tym świecie poprzez właśnie te różne formy, a my też dzięki nim widzimy, jak ta percepcja się zmienia, jak my możemy jako też twórcy i możemy jakby odpowiadać na potrzeby tego młodego widza już właśnie w takim dalszym działaniu artystycznym. Więc myślę, że ta obopólna wymiana to tutaj jest bardzo ważna, że jednak poznajemy, kreujemy, ale jednak wartością jest to, że jednak teatr ma być tym narzędziem rozwoju, nie tylko artystycznego, ale też takiego osobowościowego. I to jest dla nas ważne i to daje przestrzeń jakby całorocznej pracy. I myślę, że to w tym roku się uda nam doprowadzić do końca, chociaż powiem, że wiele osób wróciło z tamtego roku i pamiętają ten moment, w którym dokładnie zatrzymaliśmy się i czekają na te ćwiczenia, które miały być i zadania. Czy to dokończymy, czy jesteśmy w nowym etapie, zaczniemy nowe rzeczy tworzyć, więc to jest bardzo ciekawe.
A mogę podpytać o tematy, czy jakieś, nie wiem, czy bazujecie na tekstach, czy problemach? Co
to jest? Myślę, że w tym momencie jeszcze na pewno nie bazujemy na jakichkolwiek
tekstach. Na przykład w zeszłym roku.
Znaczy w zeszłym roku też zakładaliśmy sobie chyba o wiele bardziej precyzyjnie tematy, a w tym roku przynajmniej z mojej strony jest to propozycja bardziej otwarta na uczestników, którzy to oni jakby spróbując tych rzeczy, które im zaproponuję, to oni będą sobie mogli wybrać formę, w której się będą właśnie z nami komunikować. Czyli to bardziej otwarta forma, czyli nie skupiamy się, że ja będę prowadził tylko i wyłącznie lalkowe warsztaty, ale po prostu jakby przekażemy im całą paletę, z której oni będą mogli sobie wybrać ten środek komunikacji, który im najbardziej odpowiada.
Ja myślę też tak, bo powiem też o instruktorach właśnie. Wojciech Stachura, Wioletta Karpowicz, Krystian Wieczyński.
I Monika Tomczyk.
Tak, jakby mamy te właśnie różne właśnie sposoby. To jest też ważne, myślę, w ogóle wydaje w pedagogice teatru, że my chcemy, żeby widz był otwarty na taką różnorodność i każdy miał sposób swojej formy wypowiedzi, więc tutaj też dajemy te różne formy wypowiedzi. Ale rzeczywiście jest to dla nas ciekawe, żeby słuchać tych osób, które do nas przyszły, więc teraz jest ten moment właśnie klarowania się też tych grup, gdzie się poznajemy, widzimy, jakie mają, czego potrzebują, która z tych forum jest dla nich ciekawa, czasami trudna i to też jest ciekawe, żeby to poznali. Ale każdy myślę, że ma takie swoje specyficzne, ulubione przestrzenie, ale na których się nie zafiksowuje, tylko wręcz przeciwnie, otwiera je dla tego młodego widza. Ja uwielbiam taniec kreatywny i różne formy plastyczne, gdzie jednak, ja to sobie też nazywam, że to jest taka to są takie miniatury w ruchu, że po każdej też pracuję, ja akurat zaczynam od grupy najmłodszej i będę tą grupę najmłodszą prowadzić, gdzie ten element ruchu i tej formy właśnie, gdzie to ciało musi być cały czas w ruchu, integrować się poprzez różne działania, to jednak ten teatr formy plastyczne i teatr tańca eksperymentalnego jest mi bliski i też widzę, że to jakby dla tego młodego odbiorcy jest ciekawe. Ale jeżeli się spotkam właśnie z młodzieżą za chwilę i z tym wiekiem szkoły podstawowej, to też tak samo te formy mogą być dla niego bardzo ciekawe, ale już jakby właśnie wpadające w ich poziom postrzegania świata i jak oni będą mogli te formy wykorzystać do swojej wypowiedzi. Więc myślę, że taka wymiana tych różnorodnych form, myślę, że może być tak.
Też jakby chyba właśnie ta nazwa Akademia Miniatury, bo jakby nawiązujemy tutaj do takiego akademickiego trybu, gdzie każdy spotyka po prostu człowieka, który jest skupiony na pewnej dziedzinie i dzięki temu może sobie spokojnie wybrać.
Ale też nawiązujemy do Akademii Pana Kleksa, do kreatywności, wolności, trochę innego sposobu edukacji.
Tak, biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać, jednak tak. Sny, marzenia, wyobraźnia to jest to. No bo w tamtym roku to zaczynaliśmy właśnie od tego, też tutaj mam przed sobą właśnie taki kawałek tekstu, że to jest też inspiracją do Akademii Pana Kleksa, bo w tamtym roku ten sezon zaczynała Akademia Pana Kleksa i właśnie ta wyobraźnia i ten temat wyobraźni w edukacji, jak go możemy, co on nam daje i co nam otwiera, właśnie przyświecał i gdzieś tak dlatego ten tytuł na to całoroczne działanie jednak wyszło od tego Kleksa i od tej Akademii Pana Kleksa, więc dobrze Agnieszka, że przypomniała.
Bardzo dobrze, że nam Agnieszka przypomniała. Zaczęliśmy kierunkiem Ziemia, a następnie Akademią, więc...
I odkrywamy, kreujemy, eksplorujemy tak. Różne ścieżki teatralne i dzięki temu lepiej się komunikujemy w społeczeństwie i walczymy o to, co...
I mamy trochę zabawy.
Tak.
A co wróciło bądź wraca na scenę? Na co teraz możemy zaprosić?
Ja myślę, że przede wszystkim możemy zaprosić na te tytuły, które pojawią się w tym miesiącu, czyli Najbrzydsze zwierzę świata, więc jak jesteśmy dalej w dobrym humorze, to zapraszamy na komedię romantyczną. Możemy Państwa zaprosić na Kosmitów. To jest również w wersji komediowej historia o naszych być może przyszłych losach w kosmosie. I oczywiście zapraszamy również Państwa na piątki dla dorosłych, nie tylko w październiku, ale również w grudniu. Będą to spektakle z naszej sceny Laboratorium Formy i nieskromnie zaproszę na swój monodram Beton na podstawie książki Moniki Milewskiej Latawiec z betonu oraz w grudniu będziemy mieli okazję spotkać się na spektaklu Kafe Panika. Tak.
To już powoli się żegnając, jeszcze tylko zapytam, co u diabła? No bo mamy tutaj możliwość porozmawiania przez chwilkę krótką z Agnieszką Kochanowską, która przeczytała wszystkie baśnie braci Grimm na pewno i właśnie przygotowuje, albo już napisała, bo pewnie już jest tak w próbach, no, tekst sztuki właśnie tak zatytułowanej, co u diabła. Więc tak króciutko anonsując... Na czym się skupiłaś, czy jaki miałaś pomysł, czy o co chodzi?
Skupiłam się na postaci diabła w baśniach braci Grimm i o tym, jak jest różnorodnie pokazywane, ale też na tym, jak można go przechytrzyć. Mhm. Diabeł jest bardzo ciekawy u braci Grimm, bo jest też czasami jest taki bardzo demoniczny, a czasami możemy go zobaczyć w domowych pieleszach razem z żoną i w takich sytuacjach, ale też jest cały ten mit właśnie podpisywania cyrografu i tego, czy można się z tego wyzwolić, czy można się nie wyzwolić. Okazuje się, że w niektórych baśniach można się wyzwolić, jeżeli się jest dobrym człowiekiem, ale też w niektórych na przykład diabeł okazuje się pomocnikiem i właśnie trochę w tym naszym spektaklu będzie można przejść taką drogę i zobaczyć tego diabła w różnych odsłonach, takiego diabła, który jest trochę zmęczony tą swoją rolą i już by chciał, żeby ktoś inny to robił za niego.
Wyślemy go do posprzątania ziemi, tego diabła. Bardzo serdecznie dziękuję i spotykamy się w Teatrze Miniatura. Agnieszka Kochanowska, Monika Tomczyk, Wojciech Stachura.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
To była pierwsza część salonu, w drugiej spotkanie z Moniką Milewską i rozmowa o książce Skok przez Bałtyk już za chwilę.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Witam w salonie Monikę Milewską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, częsty gość w Radiu Gdańsk, nie bez powodu. Ja tylko przypomnę, antropolog kultury, od dziecka poetka, dramatopisarka, autorka słuchowisk. Nagród nie będę wymieniać. Przypomnę te najważniejsze i najsłynniejsze książki, Ocet i łzy, Bogowie u władzy, to z dziedziny antropologii kultury, takie mega eseje. No i powieść chyba jeszcze słynniejsza, Latawiec z betonu. O tym wszystkim, żeśmy kiedyś tam rozmawiały, rozmawiałyśmy też o twoich sztukach dla dzieci, a teraz mamy przed sobą książkę napisaną dla dzieci, ale z pewnym też edukacyjnym i ekologicznym czy proekologicznym zamiarem. Skok przez Bałtyk. Twój tekst dedykowany i od tego zaczniemy twojej piłce. Tak? To poważna dedykacja, czy tak napisałaś, żeby dzieci pomyślały sobie, o, ta pani chyba też miała kiedyś piłkę, czy rzeczywiście miałaś piłkę, którą porwał ci wiatr i morze? Porwało.
Miałam piłkę i przyznam się, że nigdy w życiu nie pisałam pamiętnika. I jedyną formą pamiętnikarską jest wstęp do bajki, którą napisałam 40 parę lat temu, czyli będąc absolutnym dziecięciem, ja nawet nie jestem w stanie w tym momencie jako historyk datować tego mojego opowiadania. czy był to rok 79 czy 80, te okolice. Książkę opatrzyłam wstępem, który jest rodzajem zapisu wydarzeń tego dnia, tego dramatycznego dnia, bo taka historia jak utrata piłki w wieku 7 czy nawet 8 lat, no ociera się o tragedię, już nie powiem grecką, ale na pewno jakąś taką nadbałtycką, nadbałtycki mały dramat. I mam w takim razie źródłowo poświadczone, że historia ta wydarzyła się naprawdę.
A jak wyglądała twoja piłka?
Domyślam się, że tak jak piłki na przełomie lat 70. i 80., czyli była z solidnej gumy, dmuchana i w kolorowe pasy. Jakie to były kolory, czy to były dwa kolory, czy trzy kolory, tego już sobie nie przypomnę. Piłka, z którą spotkają się nasi słuchacze, wygląda zupełnie inaczej. To już jest nowoczesna piłka, piłka popkulturowa, powiedziałoby się nawet, bo obdarzona uśmiechem, uśmiechem, uśmieszkiem. Piłka przypominająca współczesny emotikon.
Uśmiechnięta, buźka, żółta.
Tak, wtedy nawet nie mogłam sobie takiej wyobrazić, ponieważ tutaj uwaga dla młodszych słuchaczy, emotikony zostały wymyślone dużo, dużo później.
I piłki z uśmiechami chyba też powstały później, chyba że ktoś sobie na tej takiej, jaką myśmy miały, bo ja też miałam właśnie taką różnokolorową jakąś buźkę, dorysował.
Ja miałam, przepraszam, dmuchaną pszczółkę Maję, która rzeczywiście buźkę miała.
Tak, no proszę.
Była żółta, miała niebieskie rączki i różowe nóżki. Mm-hmm. Albo odwrotnie.
Próbuję to sobie wyobrazić, patrząc jednocześnie właśnie na tę piłkę narysowaną tutaj w książce przez Natalię Uryniuk. I ona jest jeszcze w dodatku, i to jest ważne, podobna do słońca, prawda? Słońce tak. I piłka w tej książce w jakiś sposób się ze sobą, że tak powiem, literacko pokrywają momentami,
tak,
prawda?
Ona jest nie bez powodu żółta.
No i teraz jesteśmy na plaży. Dziewczynka bawi się piłką i zaczyna się twoja opowieść i cała seria zabawnych, moim zdaniem, pouczających, poetyckich, językowych, słownych nieporozumień, skojarzeń. Na przykład rodzice jej mówią, nie będzie dzisiaj plaży, no bo słońce zaszło.
To jest tekst, który słyszałam najczęściej w moim dzieciństwie i to jest tekst, który też trafił do Latawca z betonu, do mojej powieści, która jest po części powieścią autobiograficzną, bardzo po części, zawiera pewne wątki autobiograficzne, może tak to nazwijmy. Tutaj to też powtórzyłam, bo było bardzo a propos. Co to znaczy, nie będzie dzisiaj plaży? To jest taki skrót myślowy oczywiście.
No dla rodziców to jest oczywiste, prawda? Mm-hmm. A dziecko mówi, jak to?
To uruchamia wyobraźnię. Mm-hmm.
Jest piasek, jest morze. Piasek, który oczywiście mruczy jak kot, albo inaczej jest ciepły jak mruczący kot, ale nam już ten piasek zaczyna mruczeć od tego, co ty napisałaś. No i dziewczynka mówi, jak to nie ma plaży, nie będzie. Przecież jest cała dla nas. No i bawi się tą piłką, którą porywa wiatr. Wiatr tutaj jest też sprawcą i bohaterem chyba całej opowieści. Zresztą nawet tak. Tu pod koniec piszesz bardzo już wyraźnie, że to on stworzył tę bajkę i tylko on wiedział, jak ją zakończyć. O zakończeniu porozmawiamy kiedy indziej, ale wiatr jest tu ważny.
Dariusz Schreter, redaktor Dariusz Schreter z Dziennika Bałtyckiego, dopatrzył się tutaj nawet podobieństw do opowieści homeryckich, co bardzo mi się spodobało, bo tam rzeczywiście w podróżach Odyseusza ten wiatr odgrywa istotną rolę. Więc pewnie podświadomie wprowadziłam ten wiatr, ale bardzo, bardzo podświadomie, bo ten wiatr już był obecny w tym moim pierwszym opowiadaniu z przełomu lat 70. i 80., więc tak nie wiem, czy ja już wtedy znałam Homera, czy po prostu ten wiatr naprawdę potrafi stworzyć niejedną opowieść.
A teraz ja sobie pomyślałam o tej piłce, która jest bohaterką przecież tego skoku przez Bałtyk. Ona go wykonuje za pomocą, czy też z powodu, czy przez wiatr, o może tak, że to taki rzeczywiście trochę Odyseusz, a na pewno wędrowiec, nieznane szlaki. Ona chce wrócić do domu, tak jak Odys, prawda?
Tak.
Koniecznie do Ani, do swojej Ani, tak jak on do żony. Po drodze spotyka niezwykłe stwory. One oczywiście wszystkie żyją normalnie, to nie są żadne stwory mityczne, ale spotyka, poznaje, odkrywa, przeżywa różne przygody, prawie umiera, prawda?
Tak.
Jest w pewnym momencie już zwłokami piłki, jak mówi. No i w końcu dociera, no nie powiemy, czy do Itaki, czy do jakiegoś innego miejsca, ale znowu jest piłką kochaną.
Tak, ale też pomyślmy o Morzu Bałtyckim, jaką rolę tutaj pełni. Ono też staje się taką krainą mityczną, prawda? te wszystkie wyspy, ten, nie wiem, Bornholm czy wyspy szwedzkie z archipelagu Karlskrony, odgrywają troszkę rolę takich greckich wysp, po których ten nasz, ta nasza odyseuszka, czyli piłka, błąka się, przeżywając przeróżne przygody. A więc myślę, że tutaj też to mitologizowanie naszego nie do końca zmitologizowanego morza może się przydać.
Oglądałam na tym festiwalu, który nie tak dawno się zakończył, filmowym w Gdyni, film Mosquito State, w którym w bardzo dużym zbliżeniu pokazywany jest komar. No, dlatego, że tam występuje człowiek, który w pewnym sensie staje się komarem, jakoś tam należy wręcz do takiej chmury komarów. Ale to nie jest istotne. Najistotniejsze jest to, że na dużym zbliżeniu pokazany komar jest absolutnie, co reżyser w rozmowie ze mną potwierdził, że go to zafascynowało, nieziemskim stworzeniem. Jak z Geigera, jak z Obcego. Pokazuje swoje niebywałe piękno, obcość, ale też i poznajemy jego cały cykl życiowy, prawda? Wszystkie etapy. I to jest niebywale fascynujące. I coś podobnego tutaj jest w tej książce, tak mi się wydaje. Bo jak my oglądamy muszelki zwykle puste, czy nawet jakąś meduzę wyrzuconą przez falę, no to wszystko tak, powiedzmy, ludzkiego punktu widzenia trochę płasko nam się i mało ciekawie prezentuje. A ty to pokazujesz tutaj tak, że wchodzimy w ten świat i poznajemy zmieraczek plażowy. To jest mój urobiony bohater.
Mój też. Przepraszam, przed chwilką sobie pomyślałam, że nie wiem, czy chciałabym w takim powiększeniu zobaczyć komara, ale na pewno zmieraczka, tak.
Zmieraczka, prawda? I różne
to,
inne.
Że on jest taki malutki w zasadzie, no jak komara, może nawet jeszcze mniejszy.
Ma takie świetne teksty, bo na przykład jak opisuje, że właśnie ta meduza płynie i zabija cały plankton na swojej drodze, bo ma te trujące ramiona. Zje, nie zje, a ktoś to przecież musi potem posprzątać. I te ludzie, co tak brudzą. Jest w ogóle tutaj trochę takich cytatów, które dorośli na pewno rozpoznają, prawda? I cóż,
bardziej
że
pokolenie, ludzie, pokolenie babć chyba niż matek. Tak.
Ale ten zmieraczek właśnie pracuje w takim jakimś zakładzie oczyszczania morza. Zje, nie zje, a trzeba to posprzątać. A więc tego rodzaju zabawa, ale ten świat
w
cały,
MPO,
który,
tak,
w MPO, pracuje, tak. W który ty też musiałaś wejść, domyślam się, że też z jakąś pomocą, prawda? Czyjeś wiedzy, czy sama badałaś, żeby to tak dokładnie
ten
zobaczyć.
Ten ktoś to internet.
A jednak, tak.
Tak, chociaż na pewno sporo zawdzięczam takiemu pierwszemu spotkaniu z Bałtykiem, z wiedzą o Bałtyku. Na stronie balticarium.com, stronie stworzonej przez ilustratorkę Natalię Uryniuk, która zresztą tę książkę u mnie zamówiła, a potem już płynęłam sama. Płynęłam przez te wzburzone wody internetu, wyłuskując różne informacje, weryfikując je, szukając i na stronach bardziej popularnych i czasami nawet na tych naukowych, biologicznych.
No teraz ciebie już zupełnie dorosłą zapytam, czy rzeczywiście odkryłaś te, nie wiem, no piękno, coś dla siebie w tym badaniu. Kto żyje w naszym Bałtyku,
tak,
oprócz zmieraczka?
Przeżyłam rzeczywiście wielką przygodę, podobnie jak moja piłka, która też po raz pierwszy te wszystkie stworzenia poznaje. I dla mnie to też były spotkania, bardzo często po raz pierwszy. Bo tak naprawdę myśląc wcześniej o Bałtyku, myśląc nawet o, powstał kiedyś taki projekt w Sopocie, wieży podwodnej na końcu molo, pytanie, co ludzie zjeżdżając na dno Bałtyku, będą mogli tam zobaczyć. Ja tak sobie tak trochę powątpiewałam, tam w zasadzie nie ma nic ciekawego. I nagle okazało się, że tam jest wielki, no mikro i makrokosmos, to jest kraina bardzo ożywiona, w której żyją na przykład kraby, które wiąże z zupełnie innymi morzami, pływają krewetki, które też wydają mi się dość egzotyczne. A tutaj mamy nawet kilka rodzajów, są nawet rekiny. Trzy gatunki albo nawet cztery gatunki rekinów. Czasami wpada do nas towarzysko wieloryb. Więc ten świat naprawdę jest bardzo zróżnicowany, bardzo ciekawy. No i dla mnie zupełnie nowy.
Też się uczyłaś, prawda?
Tak
jak ja się uczyłam, czytając tę książkę twoją. Zresztą no, ona celowo tutaj chyba ma takie, nie wiem, czy to można nazwać dymkami, ale takie przypisy, które nie są na dole.
To są naukowe,
prawda?
Poważne przypisy dla siedmiolatków, dziesięciolatków.
Tak, i zawierające już taką bardzo konkretną wiedzę, którą można uzupełnić ten tekst, na przykład co to jest woda balastowa, tutaj o omułkach, o ich hodowli, prawda?
Tak, bo rzeczywiście w tekście padają różne, czasami nawet trudne sformułowania, trudne nawet dla dorosłych i temu służą przepisy, aby ten świat, kontakt z tym światem był łatwiejszy.
Ale jak to było, jeśli chodzi o twoją współpracę z ilustratorką, która, jak rozumiem, zamówiła u ciebie tę książkę? Czyli to był wymóg, żeby to zaprezentować w miarę możliwości cały ten świat, czy jakąś porcję wiedzy, żeby to była książka, która też uwrażliwi nas na to, jak zanieczyszczamy środowisko, bo i do tego dochodzimy, tu trafiamy do takich bardzo mrocznych już na samo dno, prawda? Tak. Wtedy, kiedy piłka była piłką dmuchaną, właśnie wydała ostatnie tchnienie, i stała się zwłokami piłki i to jest właśnie już tam, gdzie jest, tylko beztlenowce niedaleko żyją. To też wyjaśniasz. Więc
nad tą ilustracją pracowałyśmy razem z Natalią.
Tak? Tutaj? To znaczy, jak to wyglądało, że razem? Że co?
No ja za pomocą SMS-ów rysowałam. Te żebropławy tutaj są.
Żebropławy to
tak,
są?
Moim z kolei zamówieniem i ten kształt piłki też.
Bardzo smutna już tutaj. I taka... Nie chcę powiedzieć sflaczała, bo to tak nie ładne.
No ale niestety tak
taka jest. Rozlana, taka biedna i ta ciemność, chociaż coś tutaj się z tego wydobywa. No i tutaj proszę, jak wieloryb słońce to jest, prawda? Wtedy, kiedy ten dorsz, tak, ją tak, nadmuchał. To jeśli już mówimy o ilustracjach, tak?
Tak, i ja tutaj mam wrażenie, że my schodzimy nie tylko na dno, ale też na dno naszej cywilizacji.
Tak.
Bo to my jesteśmy winni temu, jak... to Morze Bałtyckie wygląda. Chociaż jest pewna pociecha, bo ja już długo żyję, więc mam tę perspektywę czasową i pamiętam moment zaginięcia tej piłki. To był czas, kiedy plaże były zamknięte, kiedy nie wolno się było kąpać, nie z powodu sinic, czy nie wolno się było na przykład przez tydzień kąpać, nie, po prostu przez kilka lat nie wolno było wchodzić do Morza Bałtyckiego, bo ono było tak brudne. Więc moje dzieciństwo było nad morzem, na plaży, ale już z zakazem kąpieli.
Czyli trochę się już oczyścił ten Bałtyk. Zmienił się też nasz stosunek do fog, do morskich.
Oczyszczalnie ścieków powstały nad Bałtykiem i też nad naszym Bałtykiem, więc tak naprawdę my jesteśmy dużo bardziej świadomi niż byliśmy te 40 lat temu.
Ale takich codziennych śmieci dużo więcej wytwarzamy.
Natomiast produkujemy ogromne ilości plastiku.
Ale młodzież właśnie, młodzież jest coraz bardziej świadoma, prawda? Młodzież, dzieci, te kolejne pokolenia, dzięki takim książkom, różnym akcjom, no w ogóle wszystkiemu edukacji, ale też jakoś chętnie to przyjmują i są takimi troszkę, jakby to powiedzieć, emisariuszami, prawda? W tej sprawie występują. No trudno się dziwić, bo to jest ich przyszłość przecież. Jak im to całkiem zniszczymy, to co zostanie?
A jeszcze wracając do zamówienia, ono nie było tak konkretne. Jeżeli bym dostała tak szczegółowe zamówienie, to myślę, żebym z niego nie skorzystała, bo nie lubię, kiedy moja wyobraźnia jest zbyt spętana w sposób zewnętrzny. Ja bardzo lubię sobie sama narzucać różne reguły, natomiast jednak czuję się twórcą, czyli kimś, kto chce mieć pewną swobodę twórczą. To był telefon, to był poranny telefon. Czy nie napisałabym jakiejś książki, która by mogła stać się częścią wielkiego projektu Baltikarium i czy mogłabym opowiedzieć właśnie o tym świecie podwodnym, czy nadwodnym też, bo tam też ptaki odgrywają sporą rolę. Tak, oczywiście, tak. Tylko jak to zrobić? Następnego dnia rano już wiedziałam, jak to zrobić. Ja mam gotowca. Ja mam pomysł fabularny sprzed wtedy 37 lat, bo to było już w roku 2017. I ja po prostu użyję tego samego pomysłu. Nie zaglądając zresztą do tamtego opowiadania sprzed lat. No ale tamta praca intelektualna tej małej dziewczynki. Do czegoś mi się przydała.
I ta piłka, która z jakiegoś powodu rzeczywiście musiała zniknąć wtedy, żeby, zobacz, w ilu egzemplarzach się pojawić i w jak wielu domach teraz tak naprawdę zawitać. Ale wróćmy jeszcze na te plaże, bo wydaje mi się, że jest w tym jakiś klimat. Pewnie teraz też tak się dzieci bawią na plaży, ale mnie się to wydało takie z mojego dzieciństwa, może z twojego trochę dzieciństwa, że mama przegląda jakiś magazyn z modą. Od razu sobie wyobraziłam, że to są takie dawne jakieś magazyny z modą. Nie wiem, czy teraz ktoś przegląda magazyn z modą? Nie, ma komórkę, prawda, smartfona i tam sobie
najczęściej
ewentualnie...
Najczęściej tak, ale i czasami się to jeszcze zdarza.
Czyli to nie jest takie...
Są pewnie już niskonakładowe, te, które dawniej były wysokonakładowe pisma dla kobiet plotkarskie.
No tak, ale to jest twoje wspomnienie są... też takie troszkę, jak to z rodzicami na plaży było?
Myślę, że niekoniecznie to opiera się na wspomnieniach, raczej na takich obserwacjach. Na przestrzeni, no może całych dekad, nawet teraz rzeczywiście może powinnam była użyć komórki.
Nie, świetna jest gazeta i wiatr
ale komórki
może
nie można przemoczyć, a tutaj no, właśnie wiatr no. może robić sobie z tą gazetą, co chce.
No i tutaj są te aktorki, które występują i które nie wiadomo, bo mamie się wydaje, że to Ania cały czas mówi, a aktorki się odzywają i Ania je słyszy. I teraz co dziecko ma z tym zrobić? Kto to mówi, Ania czy aktorki?
W trakcie promocji tej książki poważna pani profesor stwierdziła, że Ania ma niesłychaną wyobraźnię. Dlaczego zaniepokoiłam się? Dlaczego Ania ma wyobraźnię? No bo ona słyszy na przykład głosy aktorek. Jak to? Wyobraźnie? No nie, no przecież tak jest po prostu. Więc to wewnętrzne dziecko we mnie wierzy, że cały świat ze sobą dialoguje, że rzeczywiście możemy usłyszeć te głosy tych zwierząt, tych nawet przedmiotów nieożywionych, nawet... ilustracje mogą do nas przemawiać. No czyż obraz do nas nie przemawia?
Oj, przemawia, przemawia. Ja tutaj już jakiś czas temu zamierzałam ci opowiedzieć, która jest moja ulubiona, znaczy ulubiona, wszystkie są świetne, ale taka, do której chętnie wracam, bo też jest żartem właściwie. Tego Wikinga lubię najbardziej.
Głupio mi powiedzieć, ale to jest też moja ilustracja. No to znaczy, co? Jest to oczywiście ilustracja, fantastyczna ilustracja Natalii Uryniuk, która mnie zdumiała tą ilustracją, ale powstała ona na moje zamówienie. Wikingowie na dorszu. Przypominałam jej przez, bo ta książka dosyć długo powstawała, przez cały ten czas, ale koniecznie Wikingów na dorszu, poproszę.
Troszkę wyjaśnię.
Wikingów płynących do Ameryki na dorszu.
Na dorszu, tak, bo chodzi o to, że Piłka się dowiaduje, że właśnie dzięki takiej rybie jak dorsz, dzięki niemu Wikingowie mogli dopłynąć do Ameryki. To słyszy Piłka. No i ona od razu właśnie jak to, płynęli na dorszu, no i potem następuje wyjaśnienie, jak to się dorsz przyczynił, czy przysłużył temu, że Wikingowie mogli dopłynąć do Ameryki. Ale to jest rzeczywiście, zresztą też bardzo radosny, taki rączy bym powiedziała.
Ja myślałam, że to będzie taki dorsz. Maleńki obrazeczek, karykaturka gdzieś tam wpleciona w tekst, a tutaj dostałam rozkładówkę cudowną, kolorową i pełną właśnie fantazji Natalii.
Mm-hmm. No i ci Wikingowie z rozwianym włosem i brodami i mają te rogi i trzymają ten ogon, ten płetwy, a ten w ogóle leci gdzieś. Bardzo dynamiczna ilustracja, ale też i fantastyczna. Dopuszczasz się tutaj też, jakby to powiedzieć... terroryzmu, wandalizmu, jak to powiedzieć? O. No, mówię tak, bo, to znaczy nie ty, tylko foka, ale podpuszczona przez Piłkę. No bo rybacy łowią
przeze mnie,
ryby, tak,
przez
łowią autorkę. Ryby. No i co widzi autorka? Autorka widzi duże oczy ryb w sieci, ryb już schwytanych bezpowrotnie i co robi? Autorka uwalnia ryby. Oczywiście rybacy mają za złe. Dlatego powiedziałam.
Na pewno
terrorzy.
Mają też za złe tę książkę.
No, ale jest coś takiego w nas, że...
Chciałam w tym miejscu przeprosić wszystkich rybaków, ale...
Ja też jestem troszkę na tym etapie już, że właściwie najchętniej bym w ogóle nie korzystała jako zjadacz ze świata żywego, prawda? Znaczy oprócz roślin, no już trudno. Wydaje mi się, że każde istnienie trzeba by ratować. Na tym jestem ja etapie. I to chyba coś takiego tutaj w tobie też jest, prawda?
Pewnie tak. No, ale niedawno okazało się, że z powodu mojej choroby mogę jeść bezpiecznie w zasadzie tylko te stworzenia, które bym chciała ratować, ryby, zwierzęta, wszystko inne jest zagrożeniem dla mojego organizmu, więc ta historia no, też ma takie dosyć smutne kontynuacje, że my jednak jesteśmy tymi karniworami, tymi skazanymi na zjadanie innych istot żywych, takich nawet dość świadomych istot żywych.
Foka też je ryby, prawda? I tak dalej już
I
dalej.
Właśnie, tak jest
i ryby jedzą ryby i inne
smutny
stworzenia.
Jest urządzony, ale...
Tak jest właśnie. Jakie ty książki czytałaś, kiedy byłaś mała? Oprócz, nie wiem, bardzo poważnych, bo na pewno czytałaś dużo bardzo poważnych
tak,
książek.
O Napoleonie dużo
właśnie już chciałam,
bardzo
że na pewno o Napoleonie Bonaparte, ale no z takich rzeczywiście
no,
dla
myślę,
dzieci
że tę
pisanych.
Klasykę dziecięcą. Tutaj, jeśli chodzi o klasykę młodzieżową, to niestety już nie. bo wtedy przerzuciłam się właśnie już na te własne lektury, historyczne najczęściej, ale też miałam okres fascynacji astronomią. Czytałam książki dla dzieci poświęcone astronomii i coś z tego będzie niedługo, mam nadzieję. Pracuję i to jeszcze z moją przyjaciółką, która jest profesorem astrofizyki, pracujemy nad pewną książką.
Ale dla dzieci też, dla dzieci. Tak?
Tym razem tym Odyseuszem czy Odyseuszką będzie pewna mała kometa.
Dobrze, dobrze. I tak sobie też pomyślałam, że...
Wiatr będzie taki międzyplanetarny, wiatr słoneczny tam się pewnie pojawi. No, głównie prawa fizyki będą tam sterować fabułą.
Im więcej mówisz, tym ciekawiej to brzmi. Dobrze, to na to czekamy. A to jest jakiś taki plan, o którym można mówić, że wtedy i wtedy ta książka się
nie,
ukaże?
Nie, nie, nie. Nie jeszcze w tym momencie piszemy.
To piszcie. A jak pamiętasz skok przez Bałtyk, czyli pisanie tej książki? Oprócz tego, że musiałaś się tam paru rzeczy dowiedzieć z internetu, ale co to było dla ciebie? Powrót do dzieciństwa, czy wręcz przeciwnie?
Ja myślę, że ja ciągle jestem zanurzona w moim dzieciństwie, więc ja nie muszę do niego wracać. Aha. Albo wracam bez przerwy, pisząc chociażby sztuki dla dzieci, czy jakieś wierszyki dla dzieci.
A masz jakieś doświadczenie, kontakt z odbiorcami, z dziećmi, coś słyszałaś, widziałaś, wiesz, ktoś ci mówił, czy wiesz, jak dzieci odbierają? Na pewno różnie,
ale... Podobno bardzo dobrze, z tego, co słyszałam oczywiście. Nikt nie powie autorce, że coś złego się wydarzyło. Pamiętamy, że były takie książki, w których rwałam kartki, bo tak bardzo się bałam tych ilustracji. Mam nadzieję, że wszystkie książki są całe. Ale najbardziej ucieszyła mnie wiadomość z internetu, że jakaś dziewczynka zapragnęła takiej piłki. No i też, że ta książka jest inspiracją do wyjazdów nad Bałtyk i do takiego bardziej pogłębionego obcowania z nadbałtycką przyrodą.
Wydawnictwo Widnokrąg. Należy mu się ta informacja, że taką świetną książkę wydało. Ilustrowała Natalia Uryniuk, no i była inicjatorką projektu, tak?
Tak,
można tak powiedzieć. No a Monika Milewska napisała. Dziękuję ci bardzo.
Ja też.
I niech to bardzo słońce, tak, prawda? Takie jasne, lipcowe to jest, ale niech ono zawsze będzie takie uśmiechnięte, jak ta piłka nad nami.
Niech ma jak najwięcej powodów do uśmiechu.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
I to wszystko w Salonie Artystycznym. Iwona Borawska, do usłyszenia.